Nurtują Cię pytania o wiarę i jej miejsce w życiu współczesnego człowieka? Witamy w podcaście Rozmowy Stołowe. Jesteśmy młodymi luteranami otwartymi na rozmowę i budowanie społeczności. Chcemy zderzyć się z tematami tabu i nieoczywistymi pytaniami, które my, młodzi ludzie, stawiamy w Kościele. Chcesz do nas dołączyć? Zapraszamy!
Chciałabym, żebyś powiedział nam coś o sobie. Przedstaw się, powiedz nam, czym się zajmujesz.
Nazywam się Joren Reichel, pochodzę z Amsterdamu, z Holandii. Należę do protestanckiego kościoła w Holandii, gdzie działam w lokalnej parafii jako starszy. Działam również w synodzie kościoła luterańskiego, jak i również w Światowej Federacji Luterańskiej. Jestem młodym reformatorem. Dołączyłem do zgromadzenia i do przedzgromadzenia ogólnego Światowej Federacji Luterańskiej w Wiśle Malince i to było bardzo ciekawym doświadczeniem. Powiedziałeś, że jesteś starszym, ta nazwa brzmi dla nas trochę dziwnie, ponieważ u nas nie ma takiego stanowiska w Kościele, popraw mnie, jeśli się mylę, ale Kościół w Holandii jest kościołem unijnym, prawda? Tak, to prawda, w naszym Kościele jest około 10 tysięcy luteran i 1,5 miliona reformowanych. Bycie starszym może nie jest specjalnie luterańskim określeniem, bardziej reformowanym, ale używamy tego również w naszych luterańskich parafiach. A więc Twój Kościół należy zarówno do Światowej Federacji Luterańskiej, jak i Kościołów Reformowanych? Tak, jesteśmy w pełni członkiem Światowej Federacji Luterańskiej, ale przez to, że w naszym Kościele jest wielu reformowanych, więc należymy również do innych światowych organizacji zrzeszających kościoły reformowane. To taka cecha charakterystyczna naszego kościoła. Różnorodnie, w każdym kraju jest inaczej, tym bardziej jestem podekscytowana rozmową z Tobą, żeby dowiedzieć się więcej, jak to u Ciebie wygląda. Porozmawiajmy o zgromadzeniu ogólnym i przygotowawczym Światowej Federacji Luterańskiej, która zrzesza 148 innych kościołów, jeśli się nie mylę, popraw mnie. Tak, myślę, że nawet 150 kościołów od momentu, kiedy dołączyły do nas kościoły z Ukrainy jako członkowie niezależni. Tak, więc jesteśmy właśnie po zgromadzeniu ogólnym w Polsce. Opowiedziałbyś nam może, czym ono jest? To bardzo niesamowite przeżycie. Jedną z najbardziej inspirujących rzeczy dla mnie było spotkanie tak wielu luteran, ponieważ w moim kraju, tak jak już mówiłem, jesteśmy mniejszością. Jest bardzo mało młodzieży w moim kościele, w mojej parafii jest tylko 10 młodych osób, które uczęszczają na nabożeństwa, więc przyjechać do Wisły Malinki i spotkać około 100 młodych ludzi razem, to było bardzo inspirujące. I nawet później innych luteran w Krakowie, tak, to było dla mnie bardzo inspirujące. Świetnie, tak, i to właśnie z różnych krajów. To jest wielkie wydarzenie, odbywa się raz na 6-7 lat, więc to był dla nas wielki zaszczyt gościć was wszystkich u nas w Polsce. Myślę, że to będzie jeszcze bardzo długo gorący temat u nas. Zgromadzenie ogólne trwało od 13 do 20 września, ale przed tym mieliśmy jeszcze kilka innych oddzielnych zgromadzeń przygotowawczych, na przykład zgromadzenie kobiet, zgromadzenie mężczyzn, jak również i młodzieży, którego we dwójkę byliśmy częścią. Ty byłeś delegatem, ja byłam, brałam udział w programie stewardów. Omówmy może tematy takich zgromadzeń przygotowawczych, żeby zapoznać ludzi z tym, nad czym pracowaliśmy podczas zgromadzenia. Jasne, mieliśmy bardzo dużo tematów w zależności od regionu i potrzeb różnych części świata, ale jedna rzecz, która dla mnie była bardzo ważna, to zaangażowanie młodzieży w Światową Federację Luterańską. Jestem bardzo wdzięczny, że już mamy duży wkład młodzieży, ale jak widzieliśmy po zgromadzeniu przygotowawczym, nie wszyscy biorący udział w zgromadzeniu w Malince byli delegatami na zgromadzenie ogólne, więc rozmawialiśmy o udziale młodzieży w zgromadzeniu i o tym, jak być reprezentowanym. Zauważyłem, że na przykład z Ameryki Południowej było tylko dwóch delegatów młodzieży, mimo iż to jest tak ogromny region, więc oczywiście nie było porówno. Więc tak, to było wielkie przeżycie dla mnie widzieć wszystkich razem, ale to bardzo ważne rozmawiać o reprezentacji młodzieży na zgromadzeniu ogólnym. Ważnym tematem, który został poruszony w przesłaniu młodzieży do ogólnego zgromadzenia, ponieważ podczas przed zgromadzenia młodzieży odbywaliśmy wiele rozmów ze sobą, omawialiśmy wiele tematów, priorytetów, celów i tak dalej, ale głównym celem było przygotowanie przesłania, które mieliśmy zaprezentować i sformułować na zgromadzeniu ogólnym. Przeczytam szybko nasze główne przesłanie oraz wyzwanie do działania. W preambule dokumenty mówią o naszej pracy przed zgromadzeniem, na spotkaniu przedzgromadzeniowym, w jaki sposób rozmawialiśmy i jak dochodziliśmy do porozumienia. To było niesamowite, widzieć ponad 100 rąk wznoszących za jakimś dokumentem. Opowiedzieliśmy się za kościołem inkluzywnym, co oznacza, że kościoły są przyjazne dla wszystkich. Opowiedzieliśmy się za tym, żeby kłaść szczególny nacisk na grupy zmarginalizowane oraz lokalne społeczności. Drugą ważną kwestią jest współpraca międzypokoleniowa, więc nie tylko angażować młodych ludzi do decyzji, ale również być w stanie współpracować ze starszymi pokoleniami. Następną częścią przesłania była zrównoważona społeczność i przedsiębiorczość. Mówiliśmy o kryzysie klimatycznym i potrzebie większego zaangażowania nas, luteran, i nasze społeczności w te kwestie. Dokument mówi również o nas jako młodych osobach, których ta kwestia dotyczy szczególnie, bo to jest nasza przyszłość. Przeczytam jeden cytat. Wyrażamy uznanie dla Młodzieży Światowej Federacji Luterańskiej za programy stypendialne związane ze zmianami klimatycznymi, budowaniem pokoju, a także budowaniem potencjału i różnego rodzaju programów. Każda osoba, która tam była, była aktywnym członkiem kościoła, która dba o społeczność. W wezwaniu do działania natomiast znajdujemy wezwanie do równego zaangażowania wszystkich pokoleń we wspólnocie luterańskiej oraz do oraz wezwanie do Światowej Federacji Luterańskiej, by stworzyła politykę sprawiedliwości w sprawie tej międzypokoleniowej współpracy. Wzywamy Światową Federację Luterańską do tworzenia oświadczenia dotyczącego konieczności używania inkluzywnego i przystępnego języka w komunikacji oraz podczas nabożeństw. Wzywamy zgromadzenie do podjęcia działań w sprawie parytetu młodzieżowego, którą już mamy, ale nie zawsze jednak jest wdrażane tak jak powinno być, a mówiliśmy to na przykładzie Ameryki Łacińskiej, która jest dużą częścią, a jednak nie ma tego parytetu. Odpowiedniej liczby delegatów biorących udział w tak ważnym wydarzeniu i w głosowaniach podczas zgromadzenia ogólnego. Tutaj kolejny cytat. Chcemy zapewnić i wezwać do podjęcia działań w związku z udziałem młodzieży i dopilnowania, aby wymóg co najmniej 20% reprezentacji młodzieży w oficjalnych delegacjach został spełniony przez każdy region Światowej Federacji Luterańskiej, nie później niż na następnym zgromadzeniu. Więc kiedy myślisz o tym i o dokumentach, o których rozmawialiśmy, ważnych kwestiach inkluzywności młodzieży, zmarginalizowanych społecznościach, Mamy parytet, aby to zrobić. Jak myślisz, jaki wpływ ma Światowa Federacja Luterańska na poszczególny kościół? Ponieważ są kościoły, które nie spełniają tych wymogów, są kościoły, które mają bardzo dużą reprezentację młodych ludzi, ale ciągle jednak trzeba nad tym pracować. Tak, uważam, że najważniejszą rzeczą, jeśli chodzi o wpływ Światowej Federacji Luterańskiej, to ciągła rozmowa o tym. Potrzebujemy ciągle na nowo zachęcać do rozmawiania na ten temat i nie poprzestać na rozmowie, dopóki to nie będzie działało. Oczywiście zgromadzenie zachęca do działań i stara się sporządzić specjalne rozporządzenia, które ujrzały światło dzienne podczas zgromadzenia ogólnego. I oczywiście to zostało zaoprobowane na posiedzeniu, by dotrzymać tego wymogu 20% młodzieży w oficjalnych delegacjach do przyszłego zgromadzenia, tak aby młodzi ludzie mogli mieć więcej do powiedzenia, co uważam za wspaniałe. Podczas tego zgromadzenia widzieliśmy bardzo dużo młodych ludzi biorących udział w spotkaniu przedzgromadzeniowym, jednak nie byli delegatami. A powinni być. Oczywiście fajnie jest być, brać udział w programie stewardów, ale kiedy dochodzi do kwestii głosowania na temat ważnych spraw dotyczących Twojego Kościoła i całej wspólnoty, myślę, że to jest niezwykle ważne, aby każdy mógł dołożyć coś do siebie podczas zgromadzenia plenarnego. To znaczy, że ta setka młodych ludzi w Malince, w Wiśle Malince powinna zasiadać podczas zgromadzenia ogólnego. Myślę, że poprzez zaakceptowanie tej rezolucji możemy doprowadzić do tego w przyszłym spotkaniu. Tak, mam taką nadzieję, ponieważ rozmowa na ten temat jest bardzo istotna, ale kiedy to jest tylko dyskusja, to jak widzimy, no rezultaty nie są takie, jakie chcielibyśmy, żeby były. Oczywiście Światowa Federacja Luterańska nie może naciskać nic na kościoły zrzeszone w niej, więc czasami to jest trudne utrzymać ten parytet, ale oczywiście możemy zachęcać kościoły i to kościoły powinny to robić. Powinniśmy rozmawiać na ten temat podczas takich wydarzeń jak spotkania przedzgromadzeniowe i zgromadzenie ogólne. Na moim przykładzie, u nas w Holandii, według statystyk, nasz synod spełnia wszystkie parytety, 40% kobiet, 40% mężczyzn i 20% młodzieży. Ale 20% młodzieży tutaj to dosłownie tylko dwie osoby. Tak, więc jesteś jedynym delegatem. Tak, jestem tylko jednym delegatem młodzieży. Jesteśmy bardzo małym kościołem, mamy bardzo mało młodzieży, ale wciąż możemy utrzymać parytet. Reasumując, myślę, że to nie jest tak trudne. Chodzi tylko o to, żeby robić to, czego się naucza i po prostu to zrobić. Wydaje mi się, że czasami trudno jest znaleźć tych młodych ludzi. Tak, nasi biskupi powinni szukać lepiej. Cała masa kościołów jest, wydaje się, mało atrakcyjne dla młodzieży. I to jest również poważna kwestia, o której rozmawialiśmy podczas przedzgromadzenia, gdy byliśmy podzieleni na małe grupki dyskusyjne, więc mieliśmy możliwość porozmawiania w mniejszym, bardziej intymnym gronie. Więc jak zachęcić młodych ludzi do większego zaangażowania w kościele? Jakie widzisz wyzwania, trudności z tym związane? Myślę, że jedna z najważniejszych tematów związanych z zaangażowaniem młodzieży, o których również rozmawialiśmy podczas spotkania przedzgromadzeniowego, to żeby kościoły były dostępne dla wszystkich, nie tylko dla młodzieży, ale dosłownie dla każdego, na przykład by język nabożeństw był zrozumiały dla wszystkich, czy tworzenie wydarzeń, które nie są tylko atrakcyjne dla młodzieży, ale które zbierają wszystkie pokolenia w kościele. Myślę, że to są jedne z przykładów, na które mogłyby wpłynąć, tak aby zachęcić również młodzież do uczestnictwa w życiu kościoła w przyszłości. Doskonałe spostrzeżenie, ponieważ sprawiają, że luterańska liturgia jest bardziej dostępna. Nabożeństwa stają się bardziej interesujące i to był właśnie duży temat podczas zgromadzenia, przedzgromadzenia młodzieży i towarzyszyło temu dużo kontrowersji, ponieważ, przygotowaliśmy nabożeństwo w kościele, w Wiśle Malince, który to kościół uchodzi w Polsce za bardzo nowoczesny. Nie było to typowe nabożeństwo luterańskie. Jest tam dużo nowoczesnych pieśni, które nie kojarzą się z tradycyjnym nabożeństwem luterańskim i po nabożeństwie, kiedy dzieliliśmy się wrażeniami, dużo ludzi mówi, że tak, było fajnie, ale jednak wolą tradycyjną liturgię i jej formę. Tak, mnie też się bardzo podobało spróbować polskiego języka. To było moje pierwsze nabożeństwo po polsku i to było dla mnie interesujące, ale kiedy chodzi o formę nabożeństwa, też zgodzę się z tym, że bardzo lubię klasyczny styl liturgii luterańskiej. W moim przynajmniej kontekście to też jest bycie częścią, która odróżnia nas od reformowanych. Oczywiście staramy się zawsze modernizować liturgię i dodawać różne elementy, tak jak muzyka, czy wiele różnych innych rzeczy, które angażują ludzi w nabożeństwo, ale nie tylko dlatego, że to jest coś, co robimy latami od zawsze, ale trzeba to zrobić przede wszystkim po to, żeby wejrzeć w siebie, pogłębić swoją wiarę, przeżyć coś wewnętrznie. Tak, myślę, że to, co ja widzę w Polsce, w moim kościele, to, że młodzi luteranie, że my mamy, utrzymujemy duże związki w kościołach, mamy tam przyjaciół, to nie są duże społeczności, to raczej społeczności, gdzie dorastaliśmy, w których się wychowywaliśmy, więc mamy do tych społeczności duże przywiązanie i doceniamy wartość, która idzie za tradycją. Mamy dużo poza tym różnych programów i spotkań, wycieczek, które nas do siebie zbliżają. Nie robimy jednak dużo rzeczy dla ludzi, którzy nie znają naszego kościoła i jego formy. Nabożeństwa nie są specjalnie atrakcyjne, ponieważ powierzchownie mogą nie wyglądać specjalnie atrakcyjnie, ponieważ powierzchownie patrząc na nabożeństwo, one mogą przypominać liturgię katolicką. Czasami to widzę podczas nabożeństw, kiedy turyści wchodzą do kościoła, klękając przed ołtarzem, rozglądają się i nagle po kilku minutach dochodzą do wniosku, że to nie jest kościół katolicki. Więc przydałoby się może zaangażować młodych ludzi spoza kościoła, jako my, jako młodzi luteranie, by to zaprosiło innych, zachęciło do pytań i spotkań młodzieży. Nie wiem, czym to mogłoby być dokładnie, ale na ten moment mamy bardzo dużo starszych ludzi, nieposiadających wiele dzieci, więc nie wygląda to na przyszłość specjalnie optymistycznie, jeśli czegoś nie zrobimy. Zgadzam się, powinniśmy angażować innych spoza środowiska, ale co do Holandii, zauważyliśmy to też przez wiele lat, Kościół próbował angażować ludzi spoza Kościoła, ale to nie zadziałało, a głównym powodem tego było to, że w zasadzie same kościoły nie zrzeszały dużo młodzieży. Zamiast stworzyć przestrzeń dla aktywności młodzieży. No ale po czasie to się zmieniło i teraz młodzież dostaje nawet budżet na to, by organizować własne przedsięwzięcia i to powoduje, że coraz więcej ludzi z kościoła przychodzi, przyprowadzają swoich znajomych, więc społeczność się powiększa, kościół staje się miejscem spotkań i to jest świetne. Podczas warsztatów rozmawialiśmy o luterańskiej tożsamości i padło takie pytanie, nie umiem go teraz dokładnie powtórzyć, ale to było coś takiego, czy dzisiejszy Kościół to taki, który Luther zakładał, że taki on będzie? Albo czy ten kościół żyje w takiej oryginalnej luterańskiej doktrynie? Nie pamiętam, jakie było twoje zdanie na ten temat. Oczywiście to bardzo trudne pytanie, by na nie odpowiedzieć. Myślę, że jest niemożliwym, by dzisiejszy kościół był kościołem, takim kościołem, który Luther by rozpoznał. Ponieważ, wiesz, Luther nie jest dla nas jak papież dla katolików, nie czcimy go. Jest wielkim źródłem inspiracji, ale nie jest finalnym źródłem inspiracji. Mamy inne źródła, które nas inspirują i oczywiście sam Luther w sobie był reformatorem, zreformował Kościół. I myślę, że jedną z rzeczy, którą by polubił w naszym Kościele, to to, że staramy się go ciągle reformować. I to jest bardzo ważne, by również reformować naszą tradycję luterańską od czasu do czasu.
Yeah, that's my thoughts, pretty much, exactly.
Wiele ludzi wychodzi z takiego założenia, że tradycja luterańska nie do końca jest biblijna, co jest nieprawdą. Liturgia ma po prostu nadawać, moim zdaniem, pewną strukturę, wyjść naprzeciw ludzkim potrzebom i upodobaniom. Jest w niej wiele ludzkich wynalazków, ale ciągle jest ona skupiona na Biblii, więc może wprowadzenie nowych rzeczy do nabożeństwa albo dodatkowe nabożeństwa dla młodzieży, które byłyby może bardziej nowoczesne, lżejsze, widzę, że nie jest w tym nic złego. Widzę, że w mojej opinii jednak jest dużo ludzi temu przeciwnych. Bardzo chcą trzymać się tego, co znają, co już znają i w mojej opinii to nie jest to, czego Luther by chciał. Nie ma czegoś takiego jak jedyna tradycja luterańska, tak jak widzieliśmy na zgromadzeniu. Jest mnóstwo luterańskich tożsamości na świecie, także nawet nie możemy już mówić o czymś takim jak jedna tożsamość luterańska. Więc jeśli są tacy, którzy ciągle wracają do tego, co było i do tego jednego wyobrażenia, czym ona jest, ta jedna tożsamość luterańska, mówię, rozejrzyjcie się, zobaczcie, jaki jest świat, wyjdźcie do świata i otwórzcie się troszkę na nowe rzeczy. Tak, faktycznie istnieje taki bastion obronny, też to zauważyłam. Ciekawym jest również, że na przykład Kościół w Ameryce Południowej może nie jest kompletnie inny, ale jest zanurzony w kulturze, która jest kompletnie inna od naszej zachodniej kultury. Więc to wpływa na to, jak wyglądają kościoły, jak wyglądają nabożeństwa, jak ludzie funkcjonują w wspólnotach. Po prostu to wygląda inaczej. Tak, dla mnie jest to bardzo wartościowe właśnie w naszej wspólnocie. To sprawia, że ta wspólnota jest po prostu żywa, staje się dla nas atrakcyjna. Jest tyle rzeczy, które w sobie rozpoznajemy i czym się dzielimy, ale również jest wiele różnic, więc ja nie jestem kimś, kto by oceniał kogokolwiek, jakiegokolwiek luteranina z jakiejkolwiek części świata. Bardzo doceniam różnorodność naszej wspólnoty. Tak, to wspaniałe. I to było widać na spotkaniu przedzgromadzeniowym, co było świetne. Rozmawialiśmy na początku, było mnóstwo tematów, w których nie zgadzaliśmy się i to jest część tego i powinniśmy to szanować. Ale to, co nas łączy, to jest naprawdę wspaniałe. Świat jest tak ogromny, na planecie jest 7 miliardów ludzi i to jednak, a jednak spotkaliśmy się w jednym małym miejscu w Polsce, w Wiśle Malince, rozmawiając o rzeczach, w których się zgadzamy.
Tak, to było wspaniałe. Nawet podczas polskiego nabożeństwa, podczas zgromadzenia, spostrzegłem tak wiele podobieństw, pieśni, których melodie były mi znajome. Chociaż nie rozumiałem ani jednego słowa po polsku, ale sama liturgia była dla mnie na tyle podobna, bym mógł w niej w pełni uczestniczyć. Tak, to jest wspaniałe. Może przejdźmy teraz do przedzgromadzenia młodzieży i chciałabym dowiedzieć się o procesie i o tym, jakie były twoje doświadczenia jako delegata młodzieży na zgromadzenie ogólne. Więc po wizycie w Wiśle Malince pojechałem do Krakowa i zaczęło się zgromadzenie ogólne i pracę nad tym, w jaki sposób wspólnota będzie funkcjonowała przez następne 7 lat. Pracowaliśmy również nad wyborem ludzi, którzy będą zajmować się polityką Światowej Federacji Luterańskiej, również mnóstwo delegatów i stewardów, znaczy ludzi biorących udział w programie stewardów, wolontariusze, którym jestem bardzo wdzięczny, ponieważ wolontariusze byli bardzo wartościową częścią tego zgromadzenia. To było niesamowite obserwować ich pracę. Ale byłem tam jako delegat i uczestniczyłem również w grupie, która wybierała nowego prezydenta Światowej Federacji Luterańskiej. Reportowałem również z jednej z grup tematycznych, podczas której były prezentacje radne i popołudniowe, które dzieliły się na mniejsze grupki, ale oczywiście jako młodzież tworzyliśmy przestrzeń na jarmarku, tak zwanym jarmarku, jeśli dobrze to wymawiam, tak. Więc tak, to było wspaniałe. Były też warsztaty, podczas których spotkaliśmy Annę Burkhardt, sekretarz Światowej Federacji Luterańskiej, z którą rozmawialiśmy o obecności młodzieży. Był tam również były prezydent Światowej Federacji Luterańskiej, Musa, również spotkaliśmy się również z prezydentem regionu europejskiego. Zobaczyłam na stronie zgromadzenia rezolucję i bardzo mnie ucieszyło, że w tej rezolucji wpisane jest tak dużo ważnych kwestii poruszanych właśnie przez młodzież. Inkluzywności i obecności, o polityce międzypokoleniowej. Mamy również równość płci, mówimy o mowie przemocy, o której rozmawialiśmy, dyskutowaliśmy na przedzgromadzeniu. Mamy też w rezolucji dużo o parytecie młodzieży, o ludach lokalnych, klimacie. Bardzo mnie to cieszy, że tworzy to w zasadzie cały dokument. Oni wzięli to wszystko naprawdę pod uwagę, co uważam, że to jest nasz ogromny sukces. Jako delegat młodzieży, czy czułeś się traktowany z szacunkiem, słuchany, czy może zdarzało się tak, że czułeś, że ktoś patrzy na ciebie z góry? Nie, nie miałem takich złych doświadczeń, ale wszystko zależy od delegatów, z którymi jedziesz, ponieważ jak wiesz, w różnych delegacjach panuje różna atmosfera, ale u mnie było naprawdę wspaniale, jestem za to bardzo wdzięczny. Mam bardzo dobrą relację z moim biskupem na przykład, więc wiesz, nam, całej delegacji z Holandii, zależało, żeby świetnie ze sobą współpracować. Wybrali mnie przecież na delegata. Jako młodzież mieliśmy bardzo silny głos, byliśmy dobrze przygotowani. Zrobiliśmy bardzo dużo w Wiśle Malince.
Bardzo dobrze przygotowaliśmy nasze przesłanie na zgromadzenie ogólne i to sprawiło nasz sukces, że prawie każdy głos został wzięty pod uwagę podczas zgromadzenia ogólnego. To stało się też dzięki wielu inspirujących młodych ludzi i innych, którzy nas wspierali. Zachęcam każdego, kto ogląda bądź słucha nas, do odwiedzenia strony internetowej Zgromadzenia Ogólnego Światowej Federacji Luterańskiej. Jest tam dostępna nasza rezolucja. Zachęcam do pobrania, przeczytania, podzielenia się nią ze społecznością. Obejrzyjcie również wideo, ponieważ było bardzo inspirujące. Oczywiście mieliśmy najlepszą prezentację ze wszystkich. Tak, była muzyka, no, naprawdę było super. Tak, to było wspaniałe. Jest dostępne na kanale YouTube Światowej Federacji Luterańskiej, więc zachęcam przede wszystkim każdego do obejrzenia tego wideo. Mieliśmy również inne inicjatywy, jak na przykład protest klimatyczny. Tak, odbył się protest klimatyczny w całym budynku, w zasadzie od czwartego piętra aż po parter. No, to było niesamowite. Jaki był tego odbiór? Odbiór był świetny. W pewnym sensie wyszliśmy z posiedzenia. Trochę się martwiłem, że nikt go nie zobaczy, bo wszyscy byliśmy na posiedzeniu i że po prostu to nie wyjdzie. Ale Arnie, który odpowiadał za komunikację, zasugerował wszystkim na posiedzeniu, by wyszli na chwilę i dołączyli do marszu. Nawet nazwał młodzież liderami, przewodniczącymi w tej kwestii, więc to było niesamowite słyszeć. Wow, to naprawdę świetne. Ja nie mogłam być osobiście na zgromadzeniu ogólnym, ale śledziłam je bardzo uważnie. Czy masz jakieś trzy główne wnioski, które zostały z tobą po zgromadzeniu ogólnym? Jednym z doświadczeń, których na pewno nigdy nie zapomnę, to to, jak widziałem tak dużo młodych ludzi na spotkaniu przed zgromadzeniowym młodzieży, a także widzieć ich w akcji na zgromadzeniu ogólnym. Także to, że uświadomiłem sobie to, że jesteśmy wspólnotą, wartościową częścią tej wspólnoty, jak również to, że jako mały kościół możemy mieć duży wkład w to, co wyraziła sekretarz Światowej Federacji Luterańskiej, ksiądz Anne Burkhardt, tutaj ją zacytuję. Nie ma kościoła tak wielkiego i tak bogatego, aby nie polegał na darach innych. Nie ma kościoła tak małego i tak ubogiego, aby nie mógł wzbogacać innych. Dla mnie zgromadzenie było naprawdę manifestacją tego i widzieć, jak się zbieramy, jak tworzymy wspólnotę, jak się wzajemnie wspieramy, to było naprawdę niesamowitym doświadczeniem. Tak, tak, to niesamowite.
About the communion, about the work that we did together.
To, co zrobiliśmy razem dla wspólnoty podczas zgromadzenia i po tym, to, co widzieliśmy później na social mediach i po zgromadzeniu. To motto, jedno ciało, jeden duch, jedna nadzieja, to naprawdę zrobiło na mnie wielkie wrażenie. Byłam sceptyczna troszkę na początku, kiedy usłyszałam, że musimy dojść do konsensusu na posiedzeniu, ponieważ mieliśmy tak dużo długich spotkań, podczas których zdanie po zdaniu zastanawialiśmy się nad każdym poszczególnym słowem, sformułowaniem, dyskutowaliśmy o nowych pomysłach, co było wspaniałe, ale po kilku takich długich sesjach masz już dość i zastanawiasz się, czy w ogóle tego dokonamy.
I nagle dochodzi do ostatniego dokumentu i wszyscy podnoszą ręce i głosują za jego przejęciem i naprawdę wtedy to poczułam. Z mojego doświadczenia, kiedy wróciłam, emocje nie opadły. Naprawdę czułam, że jestem otoczona wspaniałymi ludźmi, że czuję się jak wśród swoich. Nigdy tego nie doświadczyłam. Nigdy nie doświadczyłam czegoś takiego. Setka osób to naprawdę dużo ludzi. Z każdym rozmawiałam o ważnych sprawach, sprawach, które mnie interesują, tyczą się mnie. No, wiadomo, jestem studentką teologii, więc się tym zajmuję, ale trudno jest znaleźć takie znajomości w życiu codziennym, na przykład w pracy, tutaj w Polsce. W Polsce luteranie stanowią zdecydowaną mniejszość. Większość to katolicy, więc być w miejscu, gdzie jest tyle ludzi z różnymi doświadczeniami życiowymi, z różnych kultur, o różnych poglądach politycznych i światopoglądowych, a jednak wciąż możemy znaleźć wspólny język. To było absolutnie piękne i w każdej osobie życzyłabym takiego doświadczenia. Mam nadzieję, że takie społeczności będziemy budować w przyszłości. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
Nasze dzisiejsze rozmowy. Zapraszamy do udostępnienia tego odcinka. Zapraszamy na Instagrama oraz Facebooka Rozmowy Stołowe. Znajdziecie nas na wszystkich platformach streamingowych. Dziękujemy bardzo i do następnego razu.